Wiem, że jesteście głodni i podekscytowani i jesteś głodny wiedzy. Niewiele słyszałeś dzisiaj. Tak naprawdę to jest fantastyczny czas. Ja zawsze chciałem, żeby Steve wieczorem tam mówił, on tak potrafi zachęcić, czy ktoś tam, taki Paul Bartlett. Dzisiaj mam ten przywilej, że ja mogę mówić do was. Przywilej... All right. Kupiliśmy sobie taką kazalnicę teraz, co można pokręcić i takie różne rzeczy. Okej, a mówimy dużo na temat wizji, która jest czymś niesamowicie istotnym, niesamowicie kluczowym. I pamiętam moment, kiedy zakładanie kościoła było dla mnie totalną abstrakcją, kiedy ktoś prorokował do mnie i do Krysi, to jest historia znana chyba, i ktoś patrzy na nas i mówi, widzę was jako ludzi, którzy będą mieli coś wspólnego z ewangelizacją, widzę was jak Pryscyllę, jak Fillę. I w tym momencie mój na maksa nieprzemieniony umysł zadaje podświadomie pytanie temu człowiekowi, ja mówię, stary, czy ja w jakimś miejscu wyglądam jak kobieta? Czy coś tu jest ze mną nie tak? Dla mnie to wszystko, co się kończy na literkę A w języku polskim, szczególnie jeśli chodzi o imiona, to z rodzaju żeńskiego. A po jakimś tam czasie dowiedziałem się, że jedno z nich, że Akwil to Akwil, a Pryscylla to kobieta. I pojawił się wtedy temat taki, że Bóg widzi nas w zakładaniu kościoła. I przez różne zbiegi okoliczności, o których słyszeliśmy wczoraj, pojawił się taki moment, że Bóg zrodził w moim sercu tak naprawdę w ciągu nocy, że ja chcę założyć kościół w Olesznie, że ja chcę, żeby ten kościół tutaj był, że jest to moim marzeniem, że jest to moim pragnieniem, aby coś takiego powstało, ale nie mam zielonego pojęcia, co to w ogóle znaczy zakładać kościół. Ja myślałem, że to jakoś tak samo powstaje, że to jakoś samo jest, nie miałem zielonego pojęcia. I moment, kiedy zacząłem o tym myśleć, kiedy podjąłem decyzję, okej, zaczynamy zakładać ten kościół i kiedy modliłem się, o co chodzi w tym kościele, to było 12 lat temu, to Bóg mi dał jasną wizję, w sensie do mojej głowy, to nie było nic duchowego. I był to obraz taki, że widziałem mapę, to było 12 lat temu, widziałem mapę Polski, widziałem tu Olesno i z tego wychodziły takie strzałki, z Olesna wychodziły strzałki. A one dotykały głównie obszarów dookoła Olesna. I ja sobie to tak pomyślałem, że będziemy kościołem, że ten kościół, który tu powstanie, to będzie kościół, który będzie zakładał kościoły. Fantastyczna rzecz. Więc byłem podekscytowany i wyobraźcie sobie teraz, że siedzi nas 5 osób, a ja mówię, będziemy kościołem, który będzie zakładał kościoły. To, co pojawiało się w głowie ludzi, na pewno to było to, stary, może załóż najpierw to, co tutaj się dzieje, zanim wypłyniemy stamtąd, ale to była moja silna, mega silna wizja. Pamiętam, jak już wylądowaliśmy w tym budynku, to mówiłem do ludzi, których było tu może 15 osób, przychodziło na spotkanie modlitewne i mówiłem, wyobraź sobie dwa nabożeństwa. Wyobraź sobie dwa nabożeństwa w tym kościele, kiedy ludzie przychodzą, kiedy nie są w stanie w ogóle zmieścić. Ja to wszystko widziałem, ja sobie to wszystko wyobrażałem, kiedy ludzie nie byli się w stanie zmieścić i musiały pojawić się dwa nabożeństwa, żeby to wszystko połapać. Więc Bóg dał mi pewną wizję, realizację oglądam dzisiaj. Tylko minęło 12 lat. I chcę wam opowiedzieć historię, którą jeśli tylko czytasz Biblię, to sparafrazuję ci ją w taki sposób. Bóg kazał Izraelowi zdobyć Jerycho. A więc oni 6 dni chodzili, a 7 dnia zdobyli. Cała historia. To jest cała historia, jeśli chodzi o zdobycie Jerycho. Nie wiem, czy zauważyłeś jedną rzecz, czytając Stary Testament, że kiedy Izrael był na pustyni, tam działy się cuda, tam działy się znaki. Bóg był dla nich tak namacalny, jak twój sąsiad, który siedzi po twojej prawej stronie. To było normalne. Byli głodni, dostali mannę. Chcieli mięsa, było mięso. Każdego dnia z wyjątkiem sabatu. Było absolutnie wszystko, co chciało im się pić, ze skały płynęła woda. Było ciemno, Bóg ich prowadził tak, żeby widzieli, że Bóg ich prowadzi. Tak? Po prostu jeden wielki kosmos. Nic złego im się nie działo. Jedyna rzecz, którą mieli robić, to mieli słuchać Boga i iść do przodu. Ale w księdze Jozuego, kiedy Izrael zaczął zdobywać Kanaan, to jeden z pierwszych, chyba drugi rozdział mówi, czy trzeci rozdział mówi o tym, że manna ustała. I powiem wam, że nie tylko manna ustała, ale ustało wiele rzeczy. Bóg przestał prowadzić Izraela w ponadnaturalny sposób, bo ta ponadnaturalność w ogóle nie zmieniła Izraela. Jak oni narzekali, że chcą czosnku i cebuli, oglądając tak wielkie rzeczy, oglądając plagi, oglądając demonstracje Bożej mocy ciągle i ciągle, to ich absolutnie nie zmieniło. Czas, kiedy Izrael zaczął wchodzić do Kanaanu, to był czas, kiedy Bóg zaczął współpracować z Izraelem. I Bóg w 6 rozdziale, w 1 wersecie powiedział jedną rzecz. Nie myśl, że słyszałeś to, co ja ci za chwilę powiem, bo prawdopodobnie tego nie wyczytałeś. 6 rozdział Księga Jozuego i Biblia mówi tak. Jerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. To jest jak sporo liczba chrześcijan. Tam nic nie wchodziło, nic nie wychodziło. Było zamknięte na zewnątrz i zamknięte wewnątrz. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Wtedy Pan rzekł do Jozuego, oto oddaję w twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Obejdźcie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz. Tak będziesz robił przez 6 dni. 7 kapłanów nieść będzie przed skrzynią 7 trąb z baranich rogów, a w 7 dniu zaś obejdziecie miasto 7 razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach. A gdy będą przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie głośny okrzyk bojowy. Wtedy mur miasta rozpadnie się w miejscu, a lud wkroczy do niego, każdy prosto przed siebie. Do kogo mówi Bóg? Do Izraela czy do Jozuego? Mówi do Jozuego. I popatrzcie, co się dzieje dalej. Wtedy Jozue, syn Nuna, przywołał kapłanów i rzekł do nich, podnieście skrzynię przymierza, a 7 kapłanów niech podniesie 7 trąb z baranich rogów i obejdziecie miasto wokoło, a zbrojni niech idą przed skrzynią Pana. A gdy Jozue powiedział to ludowi, ruszyło 7 kapłanów niosących 7 trąb z baranich rogów przed Panem i trąbili na trąbach, zaś skrzynia przymierza szła za nimi. Zbrojni szli przed kapłanami trąbiącymi na trąbach, straż tylna zaś szła za skrzynią, trąbiąc bez ustanku na trąbach. Ludowi zaś Jozue przykazał, nie wznoście okrzyku bojowego i nie podnoście swojego głosu i niech z waszych ust nie wyjdzie słowo, aż do dnia, kiedy wam powiem, wznieście okrzyk bojowy. Nic nie mówcie do momentu, aż wam powiem. Izrael nie miał zielonego pojęcia, ile dni oni mają tam chodzić. Tylko Jozue wiedział, że ma to trwać 6 dni, a 7 dnia mają obejść to 7 razy, wtedy zatrąbią na rogach i wtedy mury Jerycha po prostu runą. O tym wiedział tylko Jozue, natomiast Izrael o tym nie wiedział. I musisz być świadomy jednej rzeczy, bo chciałem ci powiedzieć o kilku testach, które czekają ciebie, być może w nich jesteś już, jeśli chodzi o wizję. Pierwszy test od momentu, kiedy Bóg daje ci wizję, do momentu wypełnienia wizji, to jest test czasu. To jest test czasu. Wiecie, jak Bóg mówi, że to się zaraz wypełni, to u Boga jeden dzień to jest jak 1000 lat. A więc wyobraź sobie, co to oznacza zaraz. 1 wiek, być może 2. To, że Bóg ci dał wizję zrobienia czegoś, to, że Bóg ci dał wizję, aby założyć kościół i jeśli jesteś przekonany, że to jest od Niego, to musi przejść przez test czasu. Rzeczy nie dzieją się tak szybko, jakbyśmy chcieli. To wymaga czasu. I pierwszy test, który będzie w twojej wizji, to jest test czasu. Wyobraź sobie Izraela, który chodzi 1 dzień, 2 dzień, 3 dzień, 4 dzień, nic się nie dzieje. Po prostu nic się nie dzieje. Patrzysz w lewo, jak w polskim filmie, patrzysz w lewo, patrzysz w prawo, nic się nie dzieje. Absolutnie nic się nie dzieje. I zadajesz sobie jedno pytanie, po co ja w ogóle chodzę? Jaki to ma sens? Izrael to był naród, to byli wojownicy, oni chcieli walczyć. Więc wyobraź sobie, kiedy taki wojownik izraelski idzie, aby zdobywać coś, bo tak powiedział Jozue, że idą zdobywać Jerycho. Jest pierwszy dzień, oni idą, przeszli dookoła Jerycha, przychodzą, przychodzi do domu, żona się pyta, no jak tam walka, jak walka? No wiesz co? No spoko. To znaczy, spoko to znaczy jak? No, co robiliście? Jak ci minął dzień? No chodziliśmy. No, okej, okay. Ale jak chodziliście? No chodziliśmy. Ale ile osób zabiliście? Co zdobyliście? No wiesz co, nic. No to co robiliśmy? Chodziliśmy. Okej, okay. Dzień drugi. Idą znowu dookoła. Zastanawiają się, no okej, okay. Idziemy drugi dzień. Być może dzisiaj nastanie ten dzień. Być może dzisiaj nastanie ten dzień. Wracasz do domu i żona pyta, jak dzisiaj ci minął dzień? Wiecie, jak żona się pyta, kiedy jak minął ci dzień? To znaczy, że ona ciężko pracowała i chce skonfrontować to, na ile ty ciężko pracowałaś. Więc on wraca do domu i żona pyta, no to jak tam tobie dzień minął? No, co robiliście? Chodziliśmy. To samo, co wczoraj? Tak, chodziliśmy. Co zdobyliście? No nic nie zdobyliśmy. Ale to załatwiliście kogoś? Zabiliście kogoś? Czy coś się wydarzyło? Przecież te narody, które nas otaczają, to jest dziczyzna, to jest barbarzyństwo. No nie chodziliśmy. Dzień trzeci. Podobna historia. Wraca do domu i żona się pyta, już się nie pyta, po dwóch dniach, jak robisz to samo, to żona wie, co robisz trzeciego. Chodziliście znowu dzisiaj, niech zgadnę. Tak, chodziliśmy. Nikogo nie zabiliście, nikogo nie zabiliśmy. To powiedz mi, po co ty tam w ogóle chodzisz? Po co w ogóle to robicie? Czwarty dzień i piąty, i w piątym dniu, jeśli jesteś chociaż odrobinę liderem, to lubisz jedno słowo. Progres. Progres. Do przodu, nie do tyłu. Progres. Ty jesteś człowiekiem uzależnionym od progresu. Jak idziesz na nabożeństwo w niedzielę, to chcesz widzieć progres. Tak? Wszystko, co robisz, chcesz widzieć progres. A Jozue razem ze swoją armią, Izrael, chodził i nic nie było. Chcę ci coś powiedzieć. Jeśli Bóg ci powiedział, że masz założyć kościół, to wraz z Jego słowem idzie wszelka siła i Boży potencjał i Boża moc, abyś to zrobił. Amen? On zrobi wszystko, aby to się wypełniło, ale On nie powiedział ci w jakim czasie. I to jest niesamowicie istotne, abyś zrozumiał. Ponieważ zbyt wielu ludzi nie rozumie kwestii czasu i są, jeśli masz mentalność słomianego zapału, to zakładanie kościoła cię po prostu zabije. To cię po prostu zabije. Ponieważ możesz robić pewne rzeczy, możesz robić coś przez miesiąc i myślisz, że to wyda owoc. Ja pamiętam taką ewangelizację fantastyczną, którą zrobiliśmy w Oleśnie. Pamiętam, spotykaliśmy się wtedy na modlitwach każdego dnia, jeszcze w domu harcerza wynajmowaliśmy budynek i spotykaliśmy się w piwnicy. To dzisiaj to jest hipsterskie, wtedy jeszcze hipsterów nie było, przynajmniej według mojej wiedzy. I tam spotykaliśmy się i modliliśmy się i wymyśliłem fantastyczną nazwę dla całej akcji. Cała akcja ewangelizacyjna, możesz to skopiować, możesz to wziąć. Gwarantuję ci, że nikt inny takiej nazwy nigdy nie wymyśli. Cała akcja ewangelizacyjna nazywała się Infekcja. Come on. Więc cała akcja nazywała się Infekcja. Więc jakaś mała grupa ludzi. Słuchajcie, ten kościół składał się głównie z młodzieży. Niektórzy jeszcze mieli pryszcze, niektórzy mają do dzisiaj. A więc ja przez cały tydzień pompowałem ich, nawet jak mi się, jak wydawało mi się, że Bóg mówi, to mówiłem, że Bóg na pewno mówi, że to przyniesie absolutny przełom w tym mieście. Fantastyczna akcja, slotowe warsztaty, wychodziliśmy na miasto, dramy, cyrki, świadectwa, każdy musiał powiedzieć świadectwo. Bo jak już powiedziałeś świadectwo w swoim mieście, to już nie ma, nie, sky's the limit. Po prostu nie ma innej opcji. A więc cała akcja, cały tydzień, kluby dla dzieci, ślizganie się po prostu po workach nylonowych, to jeszcze Dawid robił, Dawid to do dzisiaj robi, jemu to zostało. Cała akcja, Infekcja i powiem wam, pamiętam moment, tydzień po tej akcji, rezultat absolutne zero. I pamiętam ten moment, kiedy w przeciągu kilku lat zrobiliśmy z 60-70 różnych akcji. Fantastycznych. Rezultat każdej z nich to była tragedia. Większość z nich to była tragedia. I nie mów mi, że to miało wymiar duchowy, ponieważ mnie w tamtym momencie bimbał wymiar duchowy. Ja chcę widzieć rezultat. Ludzie się zajeżdżają, poświęcają swoje wakacje. Jeśli miałeś myśli samobójcze, to przychodziłeś do mnie w czasie wakacji jako młody człowiek i mówiłeś mi, że chcesz jechać na wakacje. Gdzie chcesz jechać? Stary, tu ludzie giną. Gdzie ty chcesz jechać? A więc mnóstwo potu, mnóstwo pieniędzy. Ten człowiek na przykład, który siedzi za tym, on... Zrobiliśmy kolejną fantastyczną akcję, która nazywała się Tydzień Pozytywnych Inicjatyw. Ta akcja kosztowała 8 tysięcy złotych. Tam siedzi rezultat. Zgadnijcie... Zgadnijcie, jak pytam skarbniczki naszej, czy ktoś płaci dziesięcinę, zgadnijcie, czy o kogo pytam. Drogoście kupieni, a ty najdrożej jesteś kupiony. I powiem wam, że test czasu to jest test, który zabija wielu ludzi. Musisz zrozumieć, że Bóg ci nie obiecuje sukcesu w ciągu jednego dnia. Słyszeliście, co mówił dzisiaj Paul? 7 lat nie było miłych. 7 lat było ciężkich, ale kolejne 7 lat było fantastycznych. Zrozum. W tym miejscu nikt nie wymaga od ciebie, że za rok twój kościół będzie liczył ileś tam osób. To jest proces. Czas. Bóg daje nam czas, aby zmienić we mnie pewne rzeczy. Gdyby kościół Kanaan po roku czasu liczył tyle ludzi, co liczy obecnie, to ja bym chyba zwariował. Nie mówiąc o ludziach. Po prostu byśmy byli na poduszkach takich powietrznych, byśmy się tu unosili, bo po prostu jesteśmy najlepsi. Po prostu jesteśmy absolutnie najlepsi. My już po roku czasu, kiedy nie wiem ile tam ludzi, może 30 mieliśmy na nabożeństwach, ja już byłem przekonany, że to ja mam uczyć ludzi, jak się buduje kościół. Test czasu oczyszcza cię z chorych motywacji, test czasu oczyszcza cię z braku poczucia wartości, test czasu uczy cię tego, kim jesteś, i test czasu pokazuje ci jeszcze jedną rzecz. Wszystko zależy od niego. Ja mam robić tylko swoje, ale wszystko zależy od niego. Drugi test. Drugi test to jest taki, popatrzcie. Jak chodzisz przez 5 dni dookoła czegoś, 6 dni dookoła czegoś i chcesz zobaczyć postęp, to ja mam na to klucz. Olejmy to Jerycho, zmasakrujemy Amalekitów. Mojżesz już mówił o tym, żeby ich zmasakrować, to może teraz to zrobimy. Albo jak z tych Amalekitów zmasakrujemy, to później Filistynów. Przyspieszymy całego Goliata. Wiecie, to jest rzeczywistość. Jeśli jesteś w teście czasu, jeśli Bóg dał ci obietnicę, jeśli Bóg cię prowadzi i nie widzisz właściwych rezultatów, jeśli Bóg mówi do ciebie, chce, żebyś był kościołem, który ma wpływać na społeczeństwo i widzisz, że to nie działa tak szybko, jakbyś chciał, to zaczynać zmieniać wizję. I teraz zrozum jedną bardzo istotną lekcję, którą ktoś mi powiedział. Czas w kościele, sezony w kościele zmieniają się cały czas. Dzisiaj jest moda na uzdrawianie na ulicy. 10 lat temu była moda na to, aby modlitwa wstawiennicza, kiedy zgromimy wszystkie zwierzchności nad Polską, wszystko się zmieni. Rezultat zgliszcza. Kilku ludzi z tego powodu umarło, kilku wylądowało w wariatkowie i kilka kościołów totalnie się podzieliło. Być może niedługo pojawi się jeszcze inna moda. Być może pojawi się kolejny Andrew Womack. Być może się pojawi kolejny Joseph Prince. Być może pojawi się kolejna rzecz. Znam ludzi, którzy jak wzięli książkę Życie świadome, Kościół świadomy celu Ricka Warrena, to prawie zabili cały kościół. Są książki, których lepiej nie dawaj pewnym ludziom, bo wizja się zmienia. Jeśli Bóg ci mówi, idź do tego miejsca, gdzie cię widzę, to nie, gdzie chcę, żebyś był, to nie zmieniaj wizji. Wizja się nie zmienia. Bóg będzie rozwijał twoją wizję, będzie dodawał pewne rzeczy do twojej wizji, ale główny temat wizji jest taki sam. Amen? Główny temat wizji jest taki sam. Jeśli coś nie działa, to nie atakuj po prostu w tym momencie Amalekitów. Idź ciągle, aby zdobyć Jerycho. Idź zdobyć to, co Bóg ci powiedział, że masz zdobyć. Jeśli Bóg wkłada coś do twojego serca, idź za tym, co Bóg wkłada do twojego serca. Paul mi opowiadał kiedyś taką historię, którą powiedział mu pastor Brian Houston. Zapadło mi to w głowie. Powiedział taką rzecz, parafrazuję. Paul, kościół wpada w różne sezony. My w czasie Toronto Blessing trzymaliśmy się od tego z daleka. Kiedy kościół australijski szalał na punkcie Toronto Blessing. My robiliśmy swoje, robiliśmy to, co Bóg włożył do naszego serca. Powiem wam, że nie słyszałem w Australii, żeby Warner Brothers kręcił film o jakimś innym kościele. Jeśli jesteś wierny temu, co Bóg włożył w twoje serce, jeśli idziesz za wizją, którą Bóg ci dał, jeśli coś nie idzie, jeśli coś nie funkcjonuje w taki sposób, tak szybko, jakbyś chciał, nie zmieniaj wizji. Ludzie w twoim kościele dostaną paranoi albo schizofrenii. Tak, to jest najważniejsze. Jest jeszcze jedna moda w kościele. Łaska. Znam kościoły, gdzie ludzie zaczynają odchodzić z kościoła, bo wymiotują łaską. Ze wszystkim możesz przesadzić. Amen? Dlatego chciałbym, żebyś pamiętał o jednej rzeczy. Rób to, do czego Bóg cię powołał. Być może Bóg cię powołał do tego, żebyś był kościołem, który będzie uzdrawiał chorych. Być może Bóg ciebie powołał, abyś był kościołem, żebyś uwalniał ludzi z demonów. Moja koncepcja kościoła jest taka, że to są rzeczy, które mają funkcjonować w kościele, ale nigdy nie będą głównym celem. Amen? Nie fascynuj się tym, co dzisiaj przychodzi, a jutro tego nie będzie. To dzisiaj przychodzi, a jutro tego nie będzie. Pamiętam, jak pewna kobieta, która współpracowała z Reinhardem Bonke wiele lat, prorokowała do mnie jedną rzecz. Synu, przestań kopiować, bo Bóg będzie działał w twoim mieście i w twoim życiu inaczej niż w Sydney, inaczej niż w Afryce i inaczej niż w Kijowie. Pamiętam te trzy miejscowości, te trzy nazwy. Bóg będzie błogosławił to, co włożył do twojego serca. Amen? Bóg będzie błogosławił to, co włożył do twojego serca. To, co Bóg włożył do mojego serca, jest oryginalne. Amen? To, co Bóg włożył do mojego serca, jest oryginalne. I pamiętam, kiedy Paul był u nas ostatni raz, powiedział mi jedną rzecz. Słuchaj, to nie chodzi o to, żebyś teraz z tą zaangażowaniem społecznym zrobił rewolucję w kościele, wszystko rzucił na lewo i prawo i tylko tym się zajął. To jest dodatek do tego, co już robisz. I jest wiele rzeczy, gdzie Bóg chce je dodać do naszej wizji, a my myślimy, że Bóg chce zmienić wizję. Bóg nie jest kimś, kto mówi raz a potem mówi C. Bóg jest Bogiem, który wkłada pewne rzeczy do twojego serca. Amen? I On chce doprowadzić to do końca. I to jest niesamowicie istotne. Wiecie, my możemy od nich się wiele nauczyć. Wiecie dlaczego? Bo oni już tam byli, gdzie my jesteśmy teraz. To jest tak samo, jak masz 30 lat i idziesz do kogoś, kto ma 60 lat i wychował 7 dzieci. A ty masz dwójkę dzieci. I on wychował je w fantastyczny sposób, a ty masz 2 dzieci i nie wiesz, co masz robić. Kiedy idziesz do niego, to on ma doświadczenie, którego ty jeszcze nie masz. A więc ja uwielbiam zadawać im pytania z jednego prostego względu. Oni już tam byli. A my myślimy, że wchodzimy w nowe rzeczy. Idzie nowe. Chcę ci coś powiedzieć, nie ma nic nowego pod słońcem. Nie ma nic nowego pod słońcem. To już było. Rób to, do czego Bóg cię powołuje. Nie zmieniaj wizji. Nie atakuj Amalekitów. Przyjdzie czas na Amalekitów. Przyjdzie czas na Filistynów. Ale teraz zdobądź Jerycho. I to jest niesamowicie istotna rzecz, szczególnie w naszym kraju. Kolejna rzecz to jest test twojego języka. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Bóg zabronił mówić Izraelitom cokolwiek. Kurczę, to jak taka polska natura. Wiecie, czemu Bóg zabronił Izraelowi mówić? Bo oni już pokazali, co opowiadali na pustyni. O, jak fajnie było kiedyś. czosnek, cebula. I co w ogóle jest w czosnku i cebuli? Za czym można tęsknić? Bóg ich wyprowadził z niewoli, gdzie byli gnębieni, oni, a jak fajnie było w Egipcie, czosnek i cebula. Bóg powiedział do Jozuego, niech oni po prostu milczą. Do momentu, kiedy zaczną mówić innym językiem. To nie jest akcent w ogóle zesłania Ducha Świętego. Jest czas, powiem ci jedną ważną rzecz, jest czas, kiedy wizja się opóźnia w twoim życiu, tak tobie się wydaje, kiedy wizja ma dopiero się realizować w twoim życiu, abyś panował nad swoim językiem. I czasami lepiej jest milczeć. Nie wiem, czy pamiętacie historię z Zachariaszem, który był ojcem Jana Chrzciciela i mężem Elżbiety. Pojawił się anioł i powiedział mu, słuchaj, twoja żona porodzi syna. I Zachariasz powiedział, no okej, ale jak to się stanie? I wtedy ten anioł, chyba nazywał się Gabriel, powiedział do niego tak, słuchaj, ja stoję przed Bogiem. Bóg mi to powiedział, ja przychodzę do ciebie i dlatego, że zwątpiłeś, nie będziesz mówił aż do dnia narodzenia syna, który ci się urodzi. Wiecie, co Bóg zabija? Wiecie, kiedy jest lepiej nie mówić? Kiedy masz siać niewiarę. Nie wypowiadaj niewiary. Wiara jest z czego? Ze słuchania. A niewiara jest też z czego? Też ze słuchania. To jest niesamowicie istotne, abyś zrozumiał to, co mówisz. Powiem ci, to, co mówisz przed Bogiem, to jest twój biznes. Tam możesz krzyczeć. Tam możesz płakać. Ale generalnie, kiedy przechodzisz przez ciężki czas, bo masz tylko 10 osób, a chciałeś już mieć 30, a w Warszawie już mają 600, to nie mów tego na lewo i prawo. Jak było na 700 miast? No super, ale wiesz co, jak ja usłyszałem o tej Warszawie, co oni tam robią, stary, w ogóle to jest to, co my robimy, ale wiesz, słuchaj, jak ciebie nie było, to się nawróciły dwie osoby, sobie jaja robisz, dwie osoby, to oni się nawracają co środę. Pilnuj swoich ust. Pilnuj tego, co mówisz. Niech twoje słowa wypowiadają wiarę. To, co mówisz przed Bogiem, do Boga możesz wyrzucać różne rzeczy, ale to, co mówisz do ludzi na lewo i prawo, to, co komunikujesz, to nigdy nie może być zrzędzenie i siejem niewiary. Powiem ci, co masz zrobić. Bóg powiedział do Jozuego, aby Jozue powiedział ludowi, że w siódmym dniu, za siódmym razem, oni po prostu wybuchną uwielbieniem. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak olbrzymia jest moc uwielbienia. Przeczytam wam coś z Dziejów Apostolskich. Albo wam nie przeczytam. W Dziejach Apostolskich mamy taką sytuację. 16 rozdział, werset 25 do 27. O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga, a więźniowie słyszeli ich. Paweł i Sylas wrócili z momentu, kiedy byli biczowani. Są wrzuceni do więzienia i jest północ. I kiedy jest północ, tak, to Paweł i Sylas modlą się i uwielbiają Boga, a więźniowie słyszeli ich. To powiem wam, to jest niesamowite. My ciągle nie doceniamy siły uwielbiania. Siła uwielbiania to jest moment, kiedy koncentrujesz się na Bogu, amen, koncentrujesz się na Bogu, a nie koncentrujesz się na sobie. Uwielbienie ma niesamowitą moc. Kiedy chcecie się narzekać, zacznij uwielbiać Boga. Zacznij ogłaszać niesamowite obietnice, które Bóg ci dał. Jak często słuchasz wizji, którą Bóg ma dla ciebie? Jak często przypominasz sobie wizję, którą Bóg ci dał? Przypominaj sobie to sobie prawie co tydzień. Ja mam takie jedno proroctwo, które realizuje się teraz, które zostało wypowiedziane 5 lat temu przez pastora z Australii Jamesa McPhersona na konferencji radykalni w Krakowie w 2010 roku, 3 maja. Tak. Czy 9 roku. 2009. Przyszedłem na tę konferencję totalnie załamany. Przyszedłem taki, że powiedziałem masakra, nie wiem, co mam robić ze swoim życiem. I wtedy James McPherson, którego ja go w ogóle nie znałem. Pogadaliśmy coś chwilę, takie wiecie, small talk. I on zaczyna uwielbienie, zaczyna głosić kazanie i mówi: Sławek, Sławuś, do dzisiaj to pamiętam. Sławek, Sławuś i twoja żona. Bóg użyje cię w niesamowity sposób. Będziesz zakładał kościoły i te kościoły będą zakładane w całej Polsce. Tam było jeszcze ale. To ale skończyło się 2 tygodnie później w szpitalu i wtedy zaczęła się moja historia ze stwardnieniem rozsianym. To było słowo prorocze, którego słucham tak często, jak się tylko da, ponieważ ono mi pokazuje, jaka jest wizja dla mojego życia. Ilekroć jest mi źle, ilekroć wątpię, przypominam sobie to, co Bóg powiedział do mojego życia. Przypominam sobie to, co Bóg włożył w moje serce. Przypominam sobie to, co On już zrobił i przypominam sobie to, kim On jest i zamiast narzekać, będę Go uwielbiał. Nie narzekaj. Bo prawda jest taka, gdyby Izrael mógł mówić, to oni by po 2 dniach zrobili już związki zawodowe, w 3 dniu już byłaby jakaś rewolucja, a w 4 dniu wybudowaliby płoty i przeskakiwali przez nie. To był naród, który miał tendencję do narzekania. Narzekanie zabija wiarę. A to, czego potrzebujesz najbardziej, to musisz zrozumieć. Wiara wycieka. Wiara to jest coś, co, czym się potrzebujesz ładować cały czas. Potrzebujesz sobie przypominać pewne rzeczy. I moment, kiedy uwielbiasz Boga, kiedy Go wywyższasz, to jest moment, kiedy ładujesz się Bogiem. Amen? Zamiast narzekania uwielbiaj Go, bo kiedy Izrael zaczął uwielbiać Boga, to mury Jerycha runęły. Kiedy Paweł i Syla zaczęli uwielbiać Boga, to co się stało? Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia. I natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi i wszystkim rozwiązały się więzy. Uwielbienie ma niesamowitą moc. Nie narzekaj, wypowiadaj słowa wiary. Wypowiadaj słowa wiary. Wypowiadaj rzeczy, które Bóg do ciebie powiedział. Wypowiadaj to. Paweł powiedział do Tymoteusza, aby staczał dobry bój wiary w oparciu o co? O przepowiednie, o proroctwa, które były do ciebie mówione. Trzymaj się tego, bo czasami to jest jedyna rzecz, którą masz. Na lewo i prawo ludzie są załamani i ty nie możesz pokazać, że jesteś załamany. Ty nie możesz pokazać, że ty też przestałeś wierzyć w tą wizję, bo minął taki czas i pojawiły się takie okoliczności. Amen?
Amen?
Moje głoszenie jest lepsze niż wasza reakcja. Nie, to jest taki amerykański tekst, yo. Yeah, it's American, of course. It's not Aussie. 4. Wytrwałość, kiedy nic się nie dzieje. I pozwólcie, że przeczytam wam statystyki Kananu, jeśli chodzi o liczbę chrztów. Są bardzo imponujące. To jest szok. To jest po prostu szok. Jak niesamowite rzeczy Bóg czynił. Posłuchajcie. Wiem, że niektórzy nawet będą zapisywać. To będzie obnażenie teraz Kananu. 2004 rok, nasz pierwszy chrzest. Petarda. 7 osób. Wow. To był ten moment, kiedy uważaliśmy, że wiemy, jak się buduje kościoły. 2005 rok. 5 osób. Wow. Ja tak już, no okej, nie jest źle. Dla nas to było jak ochrzczenie tysięcy. 2006 rok, to już było takie tłumaczenie, że różne są sezony w kościele. 1 osoba. I to jeszcze taka dziwna. Już tu się zatrzymam, bo za dużo powiem. Kto mądry, niech rozumie, co Pan mówi do zborów. 2007, odbijamy się. 4 osoby. Wow. 2008, 3 osoby. I zaczyna się podium. 2009, to jest moment, kiedy Sławek postanowił zmienić wizję odnośnie swojego życia. Przekonał rodzinę, abyśmy wyprowadzili się do Częstochowy. Zmiana wizji. Spotykaliśmy tutaj wbijaliśmy tutaj co 2 tygodnie i oglądaliśmy, jak Kościół ubiera. Bóg tak chciał, ale ochrzciliśmy 0 osób. Widzę, że niektórzy się cieszą. 2010 rok. 0 osób. Artur, jak ty się cieszysz. Czytam wam to specjalnie po to, żeby wam pokazać, że nie zawsze było tak pięknie. 2011. 16 osób. 2012, 10 osób. 2013, 20 osób. 2014, 12 osób. Nie czytam wam tego po to, aby teraz się porównywać, ale chcę wam zadać pytanie, co by było, gdybyśmy poddali się po 7 latach w 2010, po dwóch bardzo kiepskich latach. Wielu ludzi poddaje się w 6 dniu. Wielu ludzi poddaje się w 6 dniu. Gdybyśmy się poddali w 6 dniu, to nie byłoby ponad połowy Kościoła. Czy to było proste? Nie, to było bardzo trudne. Czy to powodowało, że zawsze miałeś uwielbienie na ustach? Absolutnie nie. To było to, że czasami zmuszałeś się, aby uwielbiać Boga. Gdyby nie lata 2004 do 2010, gdyby nie momenty, kiedy było źle, gdyby nie momenty, kiedy już było naprawdę ciężko. 2010 to jest też rok mojej choroby i to było bardzo trudny rok. 2009, 2010 bardzo ciężkie lata. Ale kiedy patrzę na te 7 lat, ciężkich, trudnych 7 lat, kiedy patrzę dzisiaj, to zrobiłbym dokładnie to samo. Ponieważ Bóg wie, kiedy może zacząć błogosławić człowieka. Ponieważ Bóg wie, ile pracy musi wykonać w twoim sercu, zanim może cię błogosławić. Dlatego nie bądź człowiekiem, który się zniechęca pierwszym, drugim, trzecim, piątym, siódmym dniem. Bądź człowiekiem, który jest konsekwentny, bądź człowiekiem, który będzie szedł tak długo, aż mury Jerycha po prostu runą. Wiem, jak to jest, kiedy nic się nie dzieje. Wiem, jak to jest, kiedy chcesz widzieć większe rezultaty. Bóg da ci ludzi wokół ciebie, którzy powiedzą ci, którzy pomogą ci wypełnić wizję, którą Bóg włożył w twoje serce. Kiedy ja zakładałem Kościół, nie wiedziałem nawet jednej setnej rzeczy, którą wy wiecie dzisiaj. Nie miałem zielonego pojęcia, co mam robić. Kultura w ogóle, kultura to była mi tylko znana z tego, że ktoś mi zwraca uwagę, że brak mi kultury osobistej. Pamiętam wizja, jak słyszałem słowo wizja, to mi się ciągle to myliło, bo jest vision statement i mission statement. Jaka jest różnica między wizją a misją? Nie miałem zielonego pojęcia, aż w końcu Bill Hybels napisał w swojej książce, przestań się jakby martwić, co jest wizją, co jest misją, po prostu stwórz jedno. Okej, stworzyłem jakieś jedno. Nie miałem zielonego pojęcia. Ale to był czas, kiedy Bóg widząc jedną rzecz, że ja po prostu nie miałem zielonego pojęcia, przysłał Steve'a do mojego życia, który wierzył bardziej w moje życie niż ja kiedykolwiek. Ponieważ Izrael, wychodząc z Egiptu, Izrael, kiedy zaczynał wchodzić do Kanaanu, postrzegał siebie jak szarańcza. Postrzegał siebie jako ludzie, którzy nic nie mogą. Postrzegał siebie jako ludzie, którzy... Co ja tu w ogóle robię? Kiedy zwiadowcy wrócili z ziemi obiecanej, kiedy obejrzeli ją jeszcze, kiedy Izrael chodził po pustyni, 10 przyniosło fatalną wiadomość, która brzmiała: widzieliśmy tam olbrzymów, a w ich oczach byliśmy jak szarańcza i sami się tak czuliśmy. Ale w księdze Jozuego, kiedy dwóch zwiadowców poszło, nikt nie wie, jak oni się nazywali. To popatrzcie, co się zmieniło. Druga Jozuego, 23-24 rozdział, werset. Zawrócili tedy ci dwaj mężowie i zeszli z gór, przeprawili się na drugą stronę i przyszli do Jozuego syna Nuna i opowiedzieli mu wszystko, co ich spotkało i rzekli do Jozuego: Pan dał całą tę ziemię w nasze ręce, a także wszyscy jej mieszkańcy drżą przed nami. Totalna zmiana myślenia. Zrozum, kim jesteś. Bóg nie daje wizji ludziom po to, aby później oglądać ich porażkę, załamanie i depresję, kiedy jej nie wypełnią. Kiedy Bóg daje ci wizję, to daje ci wszystko, co jest ci potrzebne, aby ją wypełnić. Amen? To jest jak dobry ojciec, który daje pewne zadania swoim dzieciom, które one są w stanie zrobić. Amen? Dobry ojciec daje trudne rzeczy do zrobienia swoim dzieciom, które oni są w stanie zrobić czasami z jego pomocą. Wizja to musi być z jego pomocą. Nie jesteś szarańczą i przestań definiować siebie jako człowieka, bo tobie nie idzie. Bo być może będziesz miał taki rok, być może będziesz miał takie dwa lata, kiedy masz zero ludzi ochrzczonych. I wtedy będziesz patrzeć, jeśli patrzysz na siebie, nie tak jak Bóg patrzy na ciebie, to będziesz postrzegał siebie jako porażkę. Będziesz postrzegał siebie jako porażkę. Ale jesteś Bożym synem. Jesteś Bożą córką, którego Bóg powołał po to, aby wypełnić wizję, którą On ma dla twojego życia. Nie patrz na siebie tak, jak okoliczności wskazują na to, kim jesteś. Bo kiedy odnosisz sukces i budujesz tak swoją tożsamość, wpadniesz w pychę. A kiedy jesteś człowiekiem, który buduje swoją tożsamość w oparciu o swoje porażki, to wpadniesz w potępienie i w totalne zdołowanie samego siebie. Popatrz, jak Bóg patrzy na ciebie. Ty z nikim nie rywalizujesz, amen? Ty z nikim nie rywalizujesz. Ja byłbym podekscytowany, żeby za kilka lat tobie poszło o wiele lepiej niż nam. Ja z nikim nie rywalizuję, to jest bez sensu. My mamy jednego szefa, amen? My chcemy tego samego, my chcemy zbawić ludzi i uratować ich z piekła. To jest idiotyczne. Jestem załamany. Oni na Facebooku pisali, że 16 osób zostało uratowanych z piekła, a u nas nikt. Masakra. Stary, załam się. Nie, po prostu masakra. Masakra. Skoncentruj się na tym, co Bóg włożył do twojego serca. I to nie jest kazanie, które masz zastosować dzisiaj, ale to jest kazanie, które masz stosować od dzisiaj. Od dzisiaj. Pamiętaj o tym, bo to dzisiaj przyda szybciej niż myślisz. Amen? Zapamiętaj sobie, zero osób, takie dwa fantastyczne lata. Staliśmy w przestworzach. Oczekuj tego, że Bóg wypełni wizję, ale zaufaj Bogu, ile czasu to zabierze. Amen? Wstańmy i będziemy się modlić. Halleluja. Duchu Święty, ja przychodzę do Ciebie, Królu mój. Ja przychodzę do Ciebie, Królu mój. Chcę się modlić, Panie, o każdą osobę. Jezu, ja chcę się modlić o każdą osobę. Ja chcę się modlić, aby Twoja łaska, Panie, aby Twoje błogosławieństwo, Ojcze, było nad naszym życiem. Panie, ja modlę się, abyśmy mieli zrozumienie, Duchu Święty, abyśmy mieli zrozumienie tego, Panie, że wypełnienie wizji, którą Ty nam dajesz, że to zabiera czas. Że to zabiera czas, aby nas przemienić. Panie, my chcemy ufać Twojemu Słowu, chcemy ufać temu, co masz dla nas do zrobienia. Nie chcemy tracić wiary w naszym życiu. Panie, bądź uwielbiony. Panie, daj nam zrozumieć, że czasami, kiedy nic się nie dzieje, to jest czas, kiedy Ty nas oczyszczasz, to jest czas, kiedy Ty nas przemieniasz, to jest czas, który nas sprowadza na kolana. To jest czas, który pokazuje nam, że to nie jest nasza siła, to nie są nasze umiejętności. Panie, ja dziękuję Ci za ludzi, których stawiasz dookoła nas. Panie, wierzę Duchu Święty w Twój sukces dla każdego z nas. Wierzę w wypełnienie wizji, którą nam dałeś, Panie. I modlę się, Duchu Święty, abyś zaskoczył nas tym, Duchu Święty, co uczyniłeś i co uczynisz. Panie, bądź uwielbiony. Panie, bądź uwielbiony, Jezu. Panie, bądź wywyższony. Chwała Tobie, Królu mój. Chwała Tobie, Królu mój. Dzięki Ci, Jezu. Być może jesteś w takim miejscu, jak my byliśmy w 2009-2010, kiedy nic się nie działo, kiedy byłeś zniechęcony. Jest normalne. Jeśli jesteś w takim miejscu, to chcę Ci coś powiedzieć. To wszystko ma jakiś swój określony cel. Jeśli jesteś w takim miejscu, że nie widzisz owocu i jakby frustruje Cię to wszystko i widzisz, że jakby tracisz wiarę i widzisz, że no nie dzieje się tak, jak chciałeś, że widzisz dookoła tylko trudności i widzisz problemy. Chciałem, żebyś wyszedł do przodu, byśmy mogli się modlić o Ciebie. Te wieczory są po to, aby Cię błogosławić. Te wieczory są po to, aby Cię inspirować. Te wieczory są po to, aby Cię podnieść. Zapraszam Cię, wyjdź do przodu. Wyjdź do przodu, jeśli chciałbyś widzieć więcej. No. Wyjdź do przodu. Chodźcie do przodu. Jeśli widzisz, że chciałbyś widzieć większe owoce, tego nie widzisz i zastanawiasz się, czy to Ty jesteś tą osobą. Chcę Ci coś powiedzieć. Jeśli Bóg Ci dał tą wizję, to Ty jesteś tą osobą. Hallelujah. Hallelujah. So can you pray for them? Hallelujah. Panie, my chcemy się modlić, Duchu Święty, my chcemy się modlić o każdą osobę, która wyszła tutaj do przodu, Jezu. Chcemy się modlić, aby Twoja łaska, Twoje błogosławieństwo, Twoje namaszczenie i Twoja wiara, Panie, spływała, Panie, teraz na każdą osobę, Duchu Święty. Panie, modlimy się o Twoje błogosławieństwo, Panie. Modlimy się o Twoją łaskę. Modlimy się, Panie, o Twoje namaszczenie, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Kura basanto. Halleluja. Chwała Tobie, Panie. Halleluja, Panie Jezu. Halleluja, Panie Jezu, ja chcę się modlić. Halleluja, Panie, chcę się modlić, Duchu